Tajemnice Pomorza.
W Tajemnicach Pomorza dzisiaj przeszłość poznajemy w kuchni. Ze mną jest Aleksandra Kucharska, która odtworzyła dawną kuchnię gdańską. Ty jesteś... A to Laura Kucharska.
Tak, a to moja córka.
A to córka. A ty jesteś historykiem, muzealnikiem, kucharzem.
Kuchnia historyczna zajmuje mnie najbardziej. Pragnę tylko zaznaczyć, że jestem kucharzem amatorem. Nie jestem profesjonalnym gastronomikiem. Więc wszystko, co ugotowałam, ugotowałam oczywiście w warunkach domowych.
No właśnie, o jakiej kuchni my mówimy? To jest wiek XIX, ale to jest początek, koniec, środek?
Mówimy o połowie wieku XIX. Książka, na której się opierałam, czyli gdańska książka kucharska Marii Rosnak, została wydana w Gdańsku w 1858 roku. Ale te przepisy, no one jakby nie są tylko z XIX wieku, ponieważ to są przepisy, które... Autorka spisała również posiadając 50-letnie doświadczenie, więc już sam ten fakt świadczy, że przepisy muszą być chociaż trochę starsze, a możemy spokojnie stwierdzić, że niektóre z nich mają dużo dłuższy rodowód, który sięga XVIII czy nawet czasem XVII wieku.
Co my znajdziemy w takiej książce kucharskiej? W ogóle zacznijmy od tego, dla kogo książka kucharska w tym XIX wieku była. Rok 1858.
Ta książka nie była napisana dla każdego. Książki były pisane dla ludzi przede wszystkim, którzy umieli czytać, których było stać na to, żeby taką książkę kupić. I po przepisach widać, że to jest typowa książka mieszczańska, czyli dla osób, które cieszyły się pewną zamożnością. To widać po mięsach, po ilości słodkich przepisów oraz po gatunkach ryb, które zostały użyte, że to jest kuchnia takiej zamożnej i średnio zamożnej rodziny.
Co wtedy jedzono?
To zależy od czego chcemy zacząć, ale jedzono sporo mięsa. Oczywiście najczęściej to mięso było podawane na bardziej wystawne obiady. Wtedy też nie jadano mięsa codziennie, to zależało oczywiście od zamożności portfela. Dużo jadano cielęciny, jeżeli z ryb, to mówimy przede wszystkim o szczupaku czy sandaczu. No i bardzo lubiono słodycze. Jakby nie patrzeć, Polacy ogólnie lubią słodycze, a patrząc po ilości słodkich przepisów w oryginalnej książce Marii Rosnak, słodkich przepisów jest najwięcej.
Coś by nas zaskoczyło w tej książce takiego, co dzisiaj może wydawać nam się dziwne, straszne, niedobre. Jak XIX-wieczny gdańszczanin radził sobie z tą kuchnią?
No na pewno czymś innym, czego my już dzisiaj na przykład za często nie gotujemy, jest gotowanie sporej ilości podrobów, bądź wykorzystywanie ich w przepisach takich jak pasztety albo kanapki czy inne przekąski. Nie stroniono wtedy w ogóle od podrobów. Związane to było również z tym, że mięso trzeba było solić i konserwować, bo nie było wtedy lodówek ani zamrażarek tym bardziej. Raczej lodownie albo ewentualnie no, jakieś zimne miejsca typu komórki i tak dalej, gdzie mięso oczywiście no, nie przetrwałoby świeże w takich warunkach. Więc jadanie świeżego, niesolonego mięsa było rarytasem. Dlatego właśnie, kiedy już zabijano zwierzę, zjadano z niego i wykorzystywano wszystko, co było możliwe.
To mówimy tutaj o mięsie jako o rarytasie, ale wróćmy do tych słodyczy, bo te słodycze chyba są najciekawsze, prawda? Czego używano? Cukru? Już pojawił się biały cukier w XIX wieku.
Tak, tak. Dużo. To już jest ten moment, kiedy biały cukier uzyskiwany z buraków był już pewną normą, więc nie był już taki drogi. Był trochę mniej ekskluzywny niż jeszcze w XVIII wieku, ale lubiono słodkie, używano cukru dużo. Jeszcze cukier wtedy kupowano oczywiście w głowach, trzeba było go pokruszyć. Przepisy gdańskie no nie stronią od tego cukru. Ciasta, jeżeli są powiedzmy, w jakiś sposób się unoszą, że tak to powiem, nie ma jeszcze proszku do pieczenia, więc unoszą się na ubitych żółtkach z cukrem, więc tego cukru musi być odpowiednio dużo, żeby ten biszkopt potem nie opadał i inne ciasta. I tak samo przepisy na lody czy konfitury. No to są te przepisy 1:1, gdzie tego cukru musi być odpowiednio dużo również, żeby zakonserwować dany produkt,
a ja
żeby się nie zepsuł.
O pomidora zapytać. Zupa pomidorowa jest?
Nie ma. Nie ma, to jest jeszcze reminiscencja poprzednich wieków, kiedy w XVIII wieku, kiedy w ogóle pomidor dotarł do Europy, znaczy dotarł oczywiście wcześniej, po odkryciu Ameryki, dotarł tutaj do nas pomidor, ale bardzo długo nie wiedziano, co z nim robić, bo nie wiedziano, czy on jest trujący.
Bo czerwony.
Bo czerwony, a przy okazji ktoś go zjadł i na przykład źle się poczuł, tak? Potem miał problemy żołądkowe, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc. No i jak ta fama, że pomidor sprawia, że się człowiek źle czuje, rozeszła się po odpowiednich kręgach, no to nie chciano używać tego warzywa w kuchni i bardzo długo pomidor nie mógł znaleźć swojego miejsca w północnej Europie przede wszystkim. No i u nas jest go ciężko przy okazji wyhodować. Trzeba zapewnić mu ciepłe warunki, wiedzieć jak tą sadzonkę przygotować. No, pomidory dużo szybciej przyjęły się na południu Europy, gdzie po prostu łatwiej było je wyhodować.
A my porozmawiamy jeszcze w kolejnej części o tej książce kucharskiej, która historycznej niebawem ukaże się normalnie w druku, unowocześniona, tak to można powiedzieć. No i podamy przepis, ale to za minut kilka.
Tajemnice Pomorza.
Gdańskie smaki, historyczna książka kucharska, która opowiada o kuchni z przeszłości. Możemy spróbować, jak dawniej jedli gdańszczanie. No i obiecaliśmy letni przepis.
Tak, letni przepis na lody z ananasa. Bo jak już mogliśmy usłyszeć, ananas był oczywiście dostępny w Gdańsku. Był też owocem wyjątkowym. Owocem, który bywał na imprezach, czasami nawet częściej niż niektórzy ludzie. A przepis jest bardzo prosty. Wystarczy wziąć jednego ananasa, dwie małe laski cynamonu, 200 ml białego wina i 600 gram cukru.
No nie jest to lekki deser.
Nie jest to lekki deser, a tak jak mówiłam, gdańszczanie lubili na słodko. Więc ananasa myjemy, obieramy cienko ze skórki, odciętą górę z liści i dół odrzucamy, a resztę skórki wkładamy do garnka wraz z cynamonem, zalewamy około 400 ml wody, wstawiamy na ogniu i gotujemy około 30 minut pod przykryciem. Miąższ ananasa po wycięciu twardego trzpienia ścieramy na tarce z dużymi oczkami, potem zalewamy winem i dodajemy 100 g cukru. Wszystko razem mieszamy, zostawiamy na godzinę, by się przegryzło. Po tym czasie blendujemy miąższ tak, by uzyskać gładszą konsystencję. Jeżeli w płynie zostały jakieś brązowe elementy skórki lub pestek owocu, należy je usunąć. Do płynnego ananasa dodajemy wywar z cynamonu i anasowej skórki oraz pozostały cukier. Ostatni raz wszystko mieszamy. Gotową masę wlewamy do pojemnika i wkładamy do zamrażarki. Co jakiś czas, póki masa nie stężeje do końca, dobrze jest obracać pudełko i lekko potrząsać lub wymieszać masę, by równomiernie się zamrażała oraz by uzyskać lepszą, bardziej puszystą konsystencję. Tuż przed podaniem dobrze jest mocno przemieszać lody, by nabrały powietrza. Jeżeli przy tej czynności staną się zbyt miękkie, można jeszcze na chwilę włożyć je do zamrażarki, by ponownie stwardniały. Lody możemy podawać samodzielnie jako deser lub dodatek do ciast, bitej śmietany, napojów czy drinków.
To taka luksusowa kuchnia chyba dawna gdańska, prawda?
Tak, tak jak mówiłam, ta książka nie była pisana dla każdego, to była książka dla osób zamożnych i średnio zamożnych. Także ten przepis wtedy na pewno był przepisem ekskluzywnym. Ja tylko zaznaczę, że te lody nie zamarzają nigdy tak do końca. Także jeżeli je wyjmiemy z zamrażarki i zobaczymy, że one są takie półmiękkie, to jest naturalny sposób, w jaki te lody występują, ponieważ mają dosyć dużo wina w sobie, dlatego one nigdy nie zamarzną tak na kość. W książce w ogóle ta konsystencja jest opisana konsystencją gęsiego smalcu.
Czyli dawna kuchnia dla tych bogatszych, dostępna dzisiaj w XXI wieku, będzie dla każdego.
Tak.
Pierwsza taka książka, która opowiada o historycznych smakach Gdańska. Smaki Gdańska.